Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jak co wtorek, wita się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Dzisiaj podejmujemy, jak zawsze, tematy formujące małżonków. I także dzisiaj jest temat Mój małżonek jest niewierzący. Gościem naszym jest ksiądz dr Bronisław Grulkowski, psycholog, wykładowca wyższych seminariów duchownych w Gdańsku, Elblągu i Toruniu. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Drodzy Państwo, właściwie dlaczego małżonek jest niewierzący? Czy to było nieistotne, jak żeśmy się poznawali? No właśnie. Tak dobrze nam się rozmawiało, tak dobrze nam było ze sobą, że właściwie no, jakoś nie zgadało się na ten temat. Albo, no przecież do kościoła chodził, no przecież obok mnie klękał, no, a potem okazuje się, że jest jednak niewierzący. No i tak, i potem się pojawiają różne problemy. Jak ważne jest, by hierarchię wartości mieć ustawioną nie według, ach, jak mi się podobał, jak dobrze się rozmawiało, tylko czy najważniejsze rzeczy w naszym życiu, czy będziemy mogli iść razem drogą do Boga. No bo tam jest nasz cel, nasz kierunek życia powinien być w tą stronę ustawiony. No i tak wiele w naszych audycjach telefonów od słuchaczy i słuchaczek, że no właśnie, no współmałżonek, no nie wykazuje zrozumienia, nie chce, nie potrafi rozmawiać, a właściwie no to dlatego, że jest niewierzący. No, czy jest zadeklarowanym ateistą, czy po prostu praktycznym materialistą. Co w takiej sytuacji można zrobić? Ksiądz dr Bronisław Grulkowski, prosimy bardzo.
Bóg zapłać, dziękuję serdecznie. Ja liczę na to, że te audycje poprowadzą nasi słuchacze i na telefony od nich bardzo liczę. Natomiast rzeczywiście zjawisko samo jest takie szerokie i dzisiaj bardzo, bardzo ważne w tym sensie, że rzeczywiście z tym problemem coraz więcej się spotykają duszpasterze, małżonkowie, głęboko wierzący, dzieci, których rodzice, jeden jest wierzący, drugi niewierzący. No i duszpasterze też w swojej praktyce. Żeby opisać wielorakość tego problemu, może kilka przykładów podam z takiej swojej praktyki duszpasterskiej, swoich doświadczeń. I może takie pierwsze przypomnienie, że małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, nierozerwalny, wierny sobie, płodny aż do śmierci, jest wpisane w naturę człowieka, tak? Tak Pan Bóg zamierzył i taka jest natura człowieka i taka jest natura małżeństwa. I tu przypomnę, że kiedyś w tym studiu opowiadałem o Ormianinie spotkanym gdzieś w Rosji, który pytał mnie o małżeństwo i wskazał, że właściwie po co żyć, gdyby nie było małżeństwa i rodziny. Oczywiście on był niewierzący, ale naturę małżeństwa doskonale rozumiał. Związek mężczyzny i kobiety, w którym są dzieci i oni są jedno do śmierci. A więc widzimy, że małżeństwo, rodzina jest bardzo głęboko wpisane w naturę człowieka i wobec tego można by powiedzieć, że na tej naturalnej płaszczyźnie człowieczeństwa stworzonego przez Boga Ojca, odkupionego przez Jezusa Chrystusa i uświęconego przez Ducha Świętego mogą się spotkać wierzący i niewierzący. Mogą, ale pod pewnymi warunkami. I to są raczej warunki stanowiące wyjątek niż zasadę. I kilka przykładów. Z kolędy chociażby tegorocznej. Na kolędzie odmówił pewien młody człowiek ucałowania krucyfiksu. I kiedy doszło do rozmowy na ten temat, to powiedział, że jest niewierzący. Ale jaka to była niewiara. Nazwał księży oszustami, powiedział, że to są manipulanci, którzy wymyślili sobie bajkę o Bogu po to, żeby wyciągać od ludzi pieniądze. No był taki rzeczywiście zupełnie agresywny. I przy nim była w czasie tej kolędy jego dziewczyna, która była wierząca, która przy tym jednak milczała. I tę całą sytuację obserwowała. I teraz zapytajmy, czy gdyby oni zmierzali do małżeństwa, to czy są szanse na powodzenie tego małżeństwa, na realizację przez nią, przez dzieci potem wiary przy tak agresywnym ateizmie, jasno zdeklarowanej niewierze, do tego właśnie antyklerykalnej. To jeden obraz z możliwych sytuacji w rodzinie. Drugi też z kolędy, kiedy jest osoba niewierząca, ale nie przeszkadza. W modlitwie przypomina dziecku na przykład o katechezie, przed pierwszą komunią świętą o modlitwie przypomina ta osoba niewierząca. Czy zachowują przykazania Boże w rodzinie, w małżeństwie? Na kolędzie bardzo miła rozmowa, uczestniczy ta osoba w modlitwie w sposób milczący, ale jest z całą rodziną. Księdza widzi jako bardzo ważnego gościa w domu. Widać pewną wspólną drogę, pewne wspólne wartości w tym małżeństwie, w tej rodzinie. I takie sytuacje się zdarzają. To jest drugi obraz niewierzącego współmałżonka. Może być jeszcze trzeci. Kiedyś jadąc na rowerze do Fatimy z grupą księży spotkaliśmy Amerykanina, milionera, który również jechał na rowerze i mówił o swojej małżonce, ateistce, materialistce. No i opowiada, kiedy się dowiedział, że księżmi jesteśmy, to dużo nam mówił o swojej rodzinie. I on powiedział, że ja jestem katolikiem, ale uległem ateizmowi mojej żony. Dzieci nie są chrzczone, dzieci nie chodzą do kościoła, nie znają modlitw, może nawet nie wiedzą, kto to jest Matka Boża. Następny obraz sytuacji, kiedy jest małżeństwo, wierzący człowiek, który się deklaruje tak, i niewierząca, druga strona. Są jeszcze czasami trudniejsze sytuacje, takie niejasne, nazwijmy to. Przykładowo, jest sytuacja, że żyją ludzie bez ślubu, jako para, już wiele lat. I kobieta mówi, że problemem jest niewiara męża. Kiedy z nim się rozmawia, z tym mężczyzną, no to on jest przekonany prawie już do ślubu. Daje się przekonać księdza. A wtedy ta strona, która się głosiła od początku katolicko, mówi: ale proszę księdza, nam ślub nie jest potrzebny. Ja mocno wierzę, że Pan Bóg tego, co my robimy, bez sakramentu żyjąc, Pan Bóg tego nie poczytuje za grzech. To Kościół może uważać za grzech, ale Pan Bóg na pewno nie widzi w tym zła, nie widzi grzechu, na pewno nas o to nie obwinia i na pewno nas kiedyś zbawi. No i teraz paradoks tutaj jest taki, kto tu jest wierzący, kto jest niewierzący. Kto jest otwarty na Bożą łaskę, kto nie jest otwarty. To jest kolejny obraz, no, takiej pary tutaj niesakramentalnej, której, no właśnie, trudno rozstrzygnąć, co jest wiarą, co niewiarą. I kto jest bliżej Chrystusa, kto dalej. Tu się może nasuwają obrazy z Ewangelii, kiedy Chrystus mówi, że sami nie wchodzą, a innym nie pozwalają wejść. Można by jeszcze wskazać taki ciekawy przykład z Sheffield, znajomych moich małżonków, gdzie żona jest głęboko wierzącą, katoliczką, dużo służy w szpitalach, w posłudze miłosierdzia, a mąż jest niewierzący. Stracił wiarę, był wychowany jako katolik, ale potem się odciął od wiary. Ale zachował te wartości, postawy chrześcijańskie względem drugiego człowieka. Przykładowo, kiedy jego żona gdzieś jest na wyjeździe, to on jest zakrystianinem u sióstr karmelitanek w Sheffield. Czy teraz zakłada im stronę internetową i one mają do niego absolutne zaufanie. Te siostry karmelitanki są jego pewne bardziej niż kogokolwiek innego. Nieraz niedługo rozmawiają. A więc to jest też taki przykład budujący. To jest człowiek, który jest w jakiejś drodze do odzyskania wiary, którą gdzieś zagubił w młodości. Jeszcze jakie przykłady? Może taki był mój przyjaciel w Wielkiej Brytanii, ksiądz Kenneth Green, który kiedyś mi opowiadał, pokazując swoją parafię na mszy świętej, mówi: wiesz, połowa z nich to są ludzie nawróceni. Czyli ludzie, którzy wiązali się z katoliczkami, najczęściej Irlandkami, i wiara tych współmałżonek, wiara tych kobiet doprowadzała z czasem mężów do chrztu. I to nieraz z głębokiego ateizmu. I on tak się chwalił, cieszył, że połowa tych ludzi to są ochrzczeni po zawarciu małżeństwa. A więc jest nadzieja w takich sytuacjach, kiedy jest współmałżonek niewierzący. Jest nadzieja, pokażmy to, ale jednocześnie musimy wiedzieć, że jest to często krzyż. I bardzo często niewiara może być, no niestety, silniejsza w takim przejęciu stylu życia od wiary tego współmałżonka. Tak też może być. Musimy o tym pamiętać. I teraz może spójrzmy, tak chciałbym krótko tylko spojrzeć na problem ateizmu, czyli tej niewiary w Boga. Ona może mieć różne oblicza, co wykazały te przykłady. I zacytujmy tutaj może Konstytucję Duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, numer 19, gdzie Kościół stwierdza: terminem ateizm określa się zjawiska bardzo różniące się od siebie. Podczas gdy niektórzy wyraźnie zaprzeczają istnieniu Boga, inni uważają, że człowiek nie może niczego pewnego o nim powiedzieć, inni z kolei zagadnienia Boga badają takimi metodami, że wydaje się ono pozbawione sensu. Niektórzy wątpią w prawdę absolutną, z kolei inni tak bardzo ubóstwiają człowieka, że zaprzeczają temu, że jest on dzieckiem Bożym. Jeszcze inni są zafascynowani techniką, jej możliwościami, tak bardzo, że myślą, że człowiek sam siebie zbawi, że człowiek dojdzie do takiego etapu rozwoju, że nie będzie potrzebował nieba. Wobec tego odrzucają Boga, a wszelką aktywność na rzecz więzi z Bogiem uważają za marnowanie ludzkiej energii czy formy ucieczki. I tu jest jeszcze ateizm programowy, na który zwraca Konstytucja w numerze 20 szczególną uwagę. Czyli taki ateizm, gdzie się uważa, że programowo należy uczyć ludzi ateizmu, wychowywać do ateizmu, bo to jest jedyna racjonalna postawa. On jest sam dla siebie człowiek celem, sprawcą i twórcą własnej historii. Myślę, że my często tego nie doceniamy, właśnie ateizmu programowego, tego, który się narzuca ludziom w różnych sytuacjach, wykorzystując na przykład instytucjonalne formy oddziaływania. Dla mnie zawsze zagadnieniem będzie przykładowo w szkole problem oddziaływania na przykład niewierzącego nauczyciela na młodzież katolicką w naszym kraju w 90%. Niedawno był taki problem, w którym jakby byłem zaangażowany, kiedy nauczyciel filozofii pod płaszczykiem właśnie filozofii propagandował taki artykuł z gazety. Artykuł z gazety codziennej, znanej feministki polskiej, atakujący Kościół, Boga, i kazał młodzieży pisać wypracowania katolickie na ten temat. To jest indoktrynacja, to jest manipulacja wiarą młodego człowieka i to jeszcze pod pozorem naukowości. Zwróćmy uwagę, publicystyka polityczna, politycznie poprawna i atakująca wiarę tych młodych ludzi. To jest wielki problem właśnie tego ateizmu programowego, który też niestety przenika w życie małżeńskie, w postawy też wierzących. I wtedy może być tak, że ktoś jest wierzący, w sensie praktykuje, deklaruje wiarę, a w życiu kieruje się zasadami ateizmu. I tu może warto wymienić kilka typów ateizmu, jakie Kościół określa. Kościół wymienia takie formy ateizmu jak teoretyczno-spekulatywny, to jest takie filozofowanie, że Boga nie ma, tu się wykorzystuje w sposób wybiórczy różne odkrycia, nadinterpretuje je i tak dalej. Praktyczny, no z tym mamy pewnie w Polsce najczęściej do czynienia, czyli odejście od Boga przez rezygnację z praktyk. Że ktoś się deklaruje jako nawet wierzący, ale nie praktykuje wiary. Pragmatyczny, kiedy ktoś rezygnuje z wiary, bo to jest dla niego w jakimś sensie w cudzysłowie korzystne. Coś osiąga tą drogą zaprzedania Boga. Potem jest negatywny, czyli taki, kiedy człowiek na przykład na skutek wychowania długiego w środowisku ateistycznym w ogóle nie podnosi kwestii religijnych, nie widzi problemu Boga w swoim życiu. Tu odsyłam do kwestii nawrócenia Vittorio Messoriego, jak on tam właśnie wychowany przez swoich rodziców w ateizmie z czasem dopiero odkrył Boga. I dzisiaj tak wspaniałym świadkiem jest wiary w Boga w Kościele. Czy pozytywna ateizm, czyli świadoma negacja Boga, odrzucenie? Można jeszcze wskazać taki jeden z najgroźniejszych współczesnych, indyferentyzm, czyli obojętność na sprawy Boga. Ludzie mówią, wierzę, nie wierzę, to jest dla mnie mało ważna sprawa w życiu. to jest nieistotne, to jest obok mnie. Psychologowie w Belgii skarżą się, religii psychologowie, że dzisiaj nie mają możliwości badania zjawiska religijności, ponieważ większość Belgów jest indyferentna. Czyli oni mówią, to jest mi obojętne. Ja się w sprawy religii nie angażuję, ani w sprawę tego, czy Bóg jest, czy nie ma, to mnie nie obchodzi. Jeszcze ważne jest takie rozumienie tak zwanego ateizmu intelektualnego, emocjonalnego i wolitywnego. Emocjonalny, czyli na przykład na skutek jakichś tam urazów emocjonalnych, buntu, człowiek odrzuca Boga. Wolitywny, kiedy po prostu nie chce kochać Boga. Ja bym tu jeszcze duszpasterstwo wyróżnił takie formy i to może będzie taki też podstawa potem do naszych rozmów ze słuchaczami. Ateizm taki przejęty z wychowania. To jest pierwsza forma, czyli na przykład dziecko się wychowuje w domu religijnym, zewnętrznie, ale w wychowaniu nie ma położenia akcentu na wiarę. To dziecko nie wzrasta w wierze, nie przyjmuje tej wiary od rodziców. To jest jedna forma. Druga to jest z odrzucenia katolicyzmu. Z odrzucenia, czyli ateizm jako odrzucenie katolicyzmu, jako wrogość wobec katolicyzmu. No i wreszcie taki ateizm antyreligijny, agresywny, antyklerykalny. Myślę, że to jest najgroźniejsza forma dla wiary współmałżonka, ta właśnie agresywna, antyklerykalna postawa ateizmu. I wreszcie następna kwestia w ateizmie to stopień otwartości. Na ile ten ateizm jest otwarty na wartości głęboko ludzkie, na ile on się wiąże z humanizmem, na ile on się wiąże z gotowością przyjęcia prawdy o człowieku, a na ile nie. I tutaj jeszcze może warto wskazać, że ksiądz profesor Janusz Gręźlikowski wymienia w swojej książce na temat małżeństwa w kategorii osób zaliczonych jako niekatolicka strona takie osoby. Osoby nieochrzczone, tylko kilka wymienię tutaj kategorii. Osoby, które zostały wprawdzie ochrzczone w kościele katolickim, ale później były wychowane w środowisku ateistycznym. Osoby, które formalnym aktem odstąpiły od kościoła. No są takie, na przykład nieraz ma się informacje z Niemiec, że ludzie tam, nie chcąc płacić tego podatku kościelnego, wypisują się z kościoła. Duży problem w niektórych regionach Polski. Osoby, które ostentacyjnie nie praktykują. No i wreszcie osoby, które nie odstąpiły jakimś formalnym aktem od kościoła, ale są właściwie niewierzące i o tym prawie wszyscy wiedzą. Teraz możemy powiedzieć jeszcze, co to jest wobec tego ateizm? Ateizm jest, mówi Sobór, czymś wtórnym, pierwotną postawą człowieka jako stworzenia Bożego, jako odkupionego przez Chrystusa, uświęconego przez Ducha Świętego, jest postawa wobec Boga, miłości, wiary i nadziei. A ateizm jest czymś wtórnym i wynika, mówi Sobór, z różnych przyczyn, do których zalicza się także krytyczne nastawienie wobec religii, a na niektórych obszarach przede wszystkim wobec religii chrześcijańskiej. I kto jest odpowiedzialny za ateizm? Jeszcze może to wskażmy. Ateiści, tutaj mówi nam Sobór wyraźnie, z pewnością nie są bez winy ci, którzy dobrowolnie utrzymują Boga z dala od swych serc i nie idąc za nakazem sumienia usiłują unikać zagadnień religijnych. I tutaj zwróćmy uwagę zwłaszcza na wierzących, niepraktykujących, że ta odpowiedzialność szczególnie ważna jest tych ludzi, tej kategorii niewiary, tej praktycznej niewiary. Ale i wierzący są tutaj odpowiedzialni. Mówi Sobór w numerze 19 Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. Jednak i sami wierzący często ponoszą pewną odpowiedzialność w tym zakresie. Dlatego do powstania ateizmu w niemałym stopniu mogą przyczynić się wierzący, o ile co należy stwierdzić, na skutek zaniedbania wychowania w wierze albo fałszywego wykładu doktryny lub też braku w ich własnym życiu religijnym, moralnym i społecznym raczej zasłaniają oni niż ukazują prawdziwe oblicze Boga. Tu jeszcze może wskażę skutki ateizmu, jakie one są. No pierwszym skutkiem to jest niewiara, ten najbardziej dramatyczny grzech, odejście od Boga. Najbardziej dramatyczne zło, kiedy człowiek jest oderwany od źródła swojego istnienia i celu swojego istnienia od Boga. Z tym się wiążą skutki moralne. I tu mogą te skutki moralne na podstawie pierwszego rozdziału Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym wymienić następujące. zniekształcony obraz człowieka. On będzie zniekształcony, bo kiedy człowiek zaprzecza podstawie swojej godności, relacji z Bogiem, to zawsze ten obraz człowieka, tego kim człowiek jest, będzie zniekształcony. Dlatego nam powie Sobór dosłownie w taki sposób. Szczególny charakter godności ludzkiej polega na powołaniu człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony do rozmowy z Bogiem. Istnieje on bowiem tylko dlatego, jego życie, że stworzony przez Boga z miłości jest zawsze z miłości zachowany i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi. No i ten zniekształcony obraz człowieka może mieć daleko idące konsekwencje, na przykład gdy chodzi o źródło wartości, rozumienie wartości, na przykład gdy chodzi o rozumienie małżeństwa, o kwestie życia, na przykład dzieci. To jest taki poważny problem. Następny problem to jest zanik poczucia grzechu. Moralność często współczesna, mentalność ateistyczna mówi, że jest to zahamowanie, że człowiek powinien iść za tym, czego chce, czego pragnie, bo on sam sobie jest sterem, żeglarzem, okrętem, sam sobie Bogiem. I wobec tego właściwie nie widzi problemu grzechu. Kolejna sprawa, która będzie trudna w małżeństwie, w rodzinie. Negacja natury człowieka. A więc z ateizmem, z niewiarą często wiąże się przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak natura człowieka. Jak powiem, fundament człowieczeństwa, który człowiek ma realizować też w swoim życiu, urzeczywistniać. Uważa się, że wszystko w życiu człowieka jest kwestią jego chce, nie chce, podoba mi się, nie podoba się. Nie ma prawdy o człowieczeństwie jednej, nie ma jakiejś obiektywnej moralności. Tak twierdzą niewierzący ateiści. No i wreszcie zaciemnienie rozumu w stosunku do prawdy i mądrości. I jeszcze jedno, sumienie. Jego zaćmienie. Kiedy sumienie ma zagłuszony ten podstawowy swój stosunek do Boga, to następuje jakieś zafałszowanie sumienia. Współcześnie w ateistycznych na przykład systemach podejścia do człowieka, na przykład psychologicznych, proponuje się emocjonalizację sumienia. Na przykład taka terapia Gestalt, bardzo taka niebezpieczna dla chrześcijaństwa, ona mówi, idź za tym, co czujesz. A to, co czujesz, to ci powie organizm. Czyli właściwie emocje, a emocje mówią ci o stanie organizmu. Jeśli nie jesteś w harmonii, twoje emocje z organizmem, to znaczy nie jesteś w dobrostanie psychicznym. To znaczy, że kierujesz się czymś złym w życiu. No i zapytałem mnie, gdzie tu będzie miejsce na krzyż, gdzie tu będzie miejsce na cierpienie, gdzie tu będzie miejsce na krwawy pot Chrystusa. Właśnie redukcja wynikająca z odrzucenia Boga. To będzie taki dramatyczny przykład, znowu mający swoje konsekwencje też potem w małżeństwie, bo bardzo często wtedy przyjemnościowo się widzi małżeństwo i jakikolwiek problem, konflikt, trudność będzie się rozwiązywało na zasadzie ucieczki, na przykład rozwodu. Zniekształcone rozumienie wolności. Tutaj ateizm idzie za Sartrem, który mówi, że człowiek musi stworzyć siebie sam. I wobec tego, jeśli dojdzie do wniosku, że drugi go ogranicza, że nie może się realizować w cudzysłowie, i no to wtedy drugiego człowieka zostawia. Zniekształcenie stosunku do śmierci. Do śmierci. Tutaj przykład Louisa i Freuda. Louis, taki obrońca chrześcijaństwa, wspaniały myśliciel brytyjski, który umierał bardzo pogodny, bo się nawrócił. Psychiatra amerykański Nicoli pisze, że kiedy się nawrócił, odzyskał radość życia. Odzyskał pogodę ducha i umierał bardzo pogodny, jakby wychodząc przez śmierć na spotkanie kogoś. My wiemy kogo, Chrystusa. Natomiast Freud, pisze ten psychiatra Nicoli, który porównał te dwa życia, taki apostoł, prorok ateizmu, niewiary i właściwie większość niewiary dzisiaj to się bierze z freudyzmu. Z tej bardzo niszczącej człowieka psychologii, filozofii życia i właściwie filmy, czy tak zwana popkultura jest podminowana freudyzmem, dlatego niszcząca człowieka. No i ten Freud był całe życie, pisze Nicoli, psychiatra, pesymistą. I u końca życia, nie mogąc znieść cierpienia, poprosił o eutanazję. Prorok ateistów, prorok bezbożnictwa nie umie sobie poradzić z tajemnicą śmierci. I ucieka w eutanazję. i jakby daje no, ten śmiercionośny przykład wszystkim współczesnym zwolennikom zabijania ludzi, wszystkim tym przedstawicielom cywilizacji śmierci, jakby to ujął Jan Paweł II. Dlatego widzimy, że skutki są dramatyczne niewiary. No, trudno sobie wyobrazić większy grzech niż odcięcie przez człowieka siebie od źródła swojego życia, od Boga. I tu bym jeszcze wskazał na skutki psychologiczne, które można szybciej czy bardziej bezpośrednio, konkretnie uchwycić w małżeństwie, jeśli jest małżonek niewierzący. I tu bym poszedł za Franklem, wspaniałym austriackim psychiatrą żydowskiego pochodzenia, niezwykłym człowiekiem, jego jednym z największych uczniów jest ksiądz profesor Kazimierz Popielski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niezwykły człowiek. Otóż Frank pisze, że kiedy człowiek się odetnie od Boga i kiedy się odetnie od duchowości, to jest konsekwencja odejścia od Boga, to wtedy jego życie ma takie cztery cechy. Po pierwsze, jego postawa względem życia jest fatalistyczna. To znaczy człowiek uważa, że jego życie zostało zaprogramowane, że on taki jest, bo takie go no, warunki stworzyły, okoliczności. No, niektórzy wierzący mówią, masz mieć takiego Panie Boże i takiego mnie przyjmij. I się nie, na przykład to jest pretekst do nienawracania się. I tutaj ta fatalistyczna postawa przejawia się na przykład w Harrym Potterze, kult Harry'ego Pottera, czyli szukanie tego fatum, odkrycie, zrozumienie, zaakceptowanie, uzyskanie władzy, czy New Age, który mówi, że człowiek i jego los jest opisany w gwiazdach i tak dalej. Kardynał Martini pisze o czymś jeszcze bardziej konkretnym, gdy chodzi o małżeństwa i rodzinę. Otóż ten emerytowany arcybiskup Mediolanu w książeczce takiej malutkiej, Wiara, celibat, służba, pisze, że współczesny człowiek często jest przekonany, że są trzy siły, których nie jest w stanie przezwyciężyć. Wismos i mors, czyli męskość, tak rozumiana biologicznie, w sensie nawet seksualnym, obyczaj, i śmierć. I proszę, jeśli jest niewierzący, współmałżony, to często przejmuje to przekonanie, które pisze kardynał Martini, w kulturze zachodniej jest przekazywane wszystkimi możliwymi kanałami kulturowymi, że nie przezwyciężysz swojej męskości biologicznie rozumianej, stąd zwróćmy uwagę, propaganda pornografii, antykoncepcji, propaganda aborcji, propaganda najkrócej mówiąc rozwiązłości i to nieraz pod płaszczykiem tak zwanego wychowania seksualnego, czyli to jest pierwszy determinizm jakby człowieka. I teraz jeśli jest niewierzący w małżeństwie, on bardzo często ten determinizm przejmuje, on tym żyje. To jest jego jakby wiara, wstawiona w miejsce tej wiary w Boga. I takie przekonanie o tej męskości, że to człowiek jest jej niewolnikiem, no, ma dramatyczne skutki. Kiedyś na rekolekcjach, będąc pod Lublinem, opowiadała mi kobieta, że z czwartym dzieckiem była w stanie błogosławionym. No i może jej powiedział, że albo to dziecko, albo ja. Ona powiedziała, że urodzi dziecko. No to nie odszedł. Dziecko się urodziło niepełnosprawne. A ona mówi, ale proszę księdza, żeby ksiądz wiedział, ile Pan Bóg mi przez ten krzyż daje łask. Ale ten człowiek szedł pełnym determinizmem. Nie widział dziecka jako dar, tylko jako, powiedzmy, siłę biologiczną, która go w cudzysłowie oszukała. On chciał czegoś innego, a co innego się pojawia i on tutaj w swojej niewierze praktycznej odrzuca. Próbuje uciec przed tą siłą. On nie widzi wolności, nie widzi odpowiedzialności, nie widzi ducha, godności osoby. Obyczaj. No zwróćmy uwagę, ile w katolickie domy weszło różnych obyczajów pogańskich, ateistycznych, z niewiary wynikających. Ja bym tego nie chciał do tej rozwijać, ale zwróćmy uwagę. I to nieraz przez to, że ten niewierzący współmałżonek właśnie kwestionuje wiarę, próbuje ośmieszać, pokazuje, że wszyscy tak robią, jak my wyglądamy, dziecko płacze, wszyscy kupują Harry Pottera, dlaczego nie ja? No i taka presja. No i wreszcie śmierć. To, co mówiliśmy, że śmierć nie do przezwyciężenia, wobec tego się ucieka od życia w różne formy uzależnień. Frank pisze, że na przykład narkotyki, to jest ten kult śmierci, poddanie się śmierci, czy rozwiązłość. Druga cecha, Frank pisze, to jest prowizoryczna postawa wobec życia. On pisze, że kultura zachodnia to przejęła z czasów wojny, kiedy w czasie wojny wiadomo, że człowiek żyje, nie wie, czy jutro będzie żył, a dzisiaj ludzie tak żyją. I zwróć uwagę, ilu wierzących żyje w związkach niesakramentalnych, bo nie mają odwagi, nie są w stanie powiedzieć aż do śmierci. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość, ale życie nie opuszczę aż do śmierci. Żyją w takim prowizorium, takim związku na dzisiaj, na jutro. Nie próbują sobie przysiąść do śmierci. Na tymczasem żyją. I to, zwróć uwagę, wierzący przejął z niewiary. Z niewiary swojego może właśnie tego partnera czy partnerki, ale z niewiary też tej kulturowej. Z serialu M jak miłość, czy z jakichś innych bzdur przejmuje właśnie prowizoryczną postawę. I on nie wierzy Chrystusowi. Nie wierzy, że w Chrystusie może być wiernym małżeństwo sobie aż do śmierci. Wreszcie kolektywistyczna postawa wobec życia, pisze Frank, że kiedy człowiek odrzuca Boga, to ulega kolektywizmowi. Tutaj jesteśmy w Wielkim Poście. Chciałbym wskazać na to, że kardynał Ratzinger w jednej ze swoich książek, którą przytoczyła Gabriele Kubi pani, w książce Zrywku Miłości, wspaniała książka, też tutaj w Radio Maryja, wskazywana nam nawrócona kobieta Gabriele Kubi, ona tam cytuje kardynała Ratzingera, który pisze, że współczesny austriacki prawnik chwalił Piłata jako wzorowego demokratę. A dlaczego wzorowego demokratę? Bo zachował procedury. Nie wiedząc, jaka jest prawda, bo twierdzi Kelsen, ten prawnik, którego przytacza Ratzinger, żeby pokazać kardynał Ratzinger, jak wielkim niebezpieczeństwem jest niewiara, ateizm, on twierdzi, nie wiemy, jaka jest prawda. No i Piłat się odwołał w rozstrzygnięciu, co jest prawdą, co nieprawdą, do większości głosu, a więc demokrata. I on pisze, można się pomylić, można nawet głosem większości skazać niewinnego, ale najważniejsze jest, że są zachowane procedury. Czyli tyran kogoś niewinnego skaże, to jest winny, bo nie zachował procedur, a demokrata nie jest winny, bo zachował procedurę odwołania do większości. I zwróć uwagę, na tej zasadzie tego kolektywizmu ateistycznego, no tak łatwo się przegłosowuje zabijanie nienarodzonych, eutanazję tam gdzieś jeszcze, nacisk na propagandę narkotyków i tak dalej. To są tragiczne skutki. I tak samo będzie na przykład w małżeństwie, w rodzinie. Przecież wszyscy tak robią. Przecież powszechnie się mówi, zobacz, sondaże to mówią, 98% to robi, 70% się rozwodzi, coś jeszcze zabijają dziecko nierodzone, kiedy diagnostyka mówi, że jest niepełnosprawne, a my dlaczego mamy być inni? Przecież większość nie może się mylić. Tak argumentuje niewierzący. No i wreszcie fanatyczna postawa, pisze Frankl. Czwarta cecha, fanatyczna postawa wobec życia. Fanatyzm, który nie znosi wiary, nie znosi kościoła, nie znosi księży, nie znosi wierzących. Dlatego wszystkie rewolucje, na przykład 1936 rok w Hiszpanii, francuska czy sowiecka, one nienawidziły wiary kościoła, niszczyły fanatyzm. A współcześnie weźmy taki przykład jak w Wielkiej Brytanii zakazano pewnej dziewczynie, to znowu pisze pani Gabriele Kubi, noszenia pierścionka czystości, czyli takiego znaku tego, że chce zachować dziewictwo do ślubu. W szkole zakazano jej tego noszenia. Może co innego nosić, natomiast nie może nosić takiego świadectwa moralności. To jest ten fanatyzm, o którym pisze Frank tak bardzo wyraźnie. Czy nawet ostatni nasz dziennik podawał, że w Irlandii w szkole katolickiej był problem tego, że dziewczynka chciała nosić medaliki, znaczy, którą nosiła od dzieciństwa, i w szkole katolickiej zabroniono, że to będzie jakaś nietolerancja wobec niewierzących. To taki smutny przykład. Jaki jest stosunek do ateizmu? Może jeszcze krótko. Otóż Kościół w tej Konstytucji Soborowej pisze tak. Kościół wiernie oddany zarówno Bogu, jak i ludziom nie może przestać z bólem, z całą stanowczością, jak to już czynił uprzednio, ganić tych zgubnych doktryn i działań, które sprzeciwiają się rozumowi i powszechnemu doświadczeniu ludzkiemu i oddalają człowieka odwrodzonej mu wspaniałości. To jest jedno. Ale drugie pisze Kościół, że mamy być świadkami wiary wobec ateistów, wobec niewierzących. I pisze Kościół w ten sposób. Należy oczekiwać, że lekarstwo na ateizm przyniesie zarówno jasny wykład doktryny, jak i nieskalane życie Kościoła oraz jego członków. Zadaniem Kościoła bowiem jest uobecnianie Boga Ojca i Jego wcielonego Syna i niejako ich uwidacznianie poprzez nieustanną odnowę i oczyszczanie się pod przewodnictwem Ducha Świętego. Uzyskuje się to przede wszystkim przez świadectwo wiary żywej i dojrzałej. I tu zwracam uwagę, jeśli współmałżonek jest niewierzący, to antidotum jest świadectwo wiary żywej i dojrzałej, to znaczy tak ukształtowanej, aby była zdolna jasno ujrzeć trudności i je przezwyciężyć. To jest takie bardzo wyraźne. Dalej wskazuje Sobór, że jest możliwa współpraca wierzących i niewierzących na wielu płaszczyznach, tu zwłaszcza jeśli jest zgoda co do człowieczeństwa, co do małżeństwa, jego cech, co do wartości, no to ta współpraca w małżeństwie jest możliwa, ale to jest, no niestety, życie pokazuje częściej wyjątek niż praktyka. No i wreszcie ukazywanie prawdziwego i pełnego człowieczeństwa jest tutaj takim, no takim środkiem. Prawdziwego i pełnego człowieczeństwa, więc strona katolicka musi swojej wiary strzec, musi dbać o wiarę dzieci, a jednocześnie modlić się, świadczyć i mieć nadzieję na nawrócenie tego małżonka niewierzącego, bo jak powie Benedykt XVI w Spe Salvi, no w sercu człowieka rozstrzyga się, no to kim będzie? Czy zwycięży wiara, czy niewiara w sercu? I pisze tutaj Benedykt XVI, że największy błąd ateisty Marksa, taki antropologiczny, to był ten, że on wierzył, że zmieniając warunki zewnętrzne, zmieni człowieka. A nie, człowiek się zmienia poprzez serce. I na to serce możemy wpływać świadectwem wiary w małżeństwie. I dlatego małżeństwo z osobą niewierzącą, no to co to tutaj wskazać na płaszczyźnie religijnej? Modlitwę za współmałżonka, ale jednocześnie modlitwę z dziećmi, nauka katechizmu dzieci, praktyki, sakramenty, nieustanne nawracanie się tego małżonka wierzącego. No i w tym nie może przeszkadzać ten niewierzący, to jest wtedy szansa. Natomiast jeśli przeszkadza, to może być dramat. Ja pamiętam, że tutaj przez państwo prowadzona audycja kiedyś była i dzwoniła chyba słuchaczka mówiąca o tym, że dziecko tam mówiło do mamusi, mamusi, chciałbym być duży i mieć wąsy. Dlaczego? Bo wtedy byłbym jak tatuś, kazałbym innym chodzić do kościoła, sam bym nie musiał. Był taki tutaj przykład podany. No i to jest taki właśnie przykład niewiary, jak ona może negatywnie oddziaływać. Na płaszczyźnie moralnej, w takiej relacji małżonka, do małżonka niewierzącego, no oczywiście tu musi być zachowana moralność, nie może być zgody na grzech. No i na płaszczyźnie psychologicznej dialog, szacunek, człowieczeństwo, ale jednocześnie nadzieja na to, że i on może dojść do Chrystusa. A może dojść. Miłość małżeńska może to sprawić. Na przykład taka niezwykła książka jest Paula Williamsa, Nieoczekiwana droga, kiedy on to profesor buddyzmu, wykładowca buddyzmów na Uniwersytecie w Bristol, który pisze, że go skłoniło do nawrócenia, do przyjęcia chrztu w kościele katolickim po już tam latach wykładania buddyzmu, co? Właśnie godność człowieka. Kiedy on sobie uświadomił, że buddyzm mówi reinkarnacja i tak dalej, on mówi, no to właściwie osoba, którą kocham, no jest nieistotna w tym buddyzmie, no bo skoro będzie milion razy kimś tam jeszcze, to jaki sens, jakie znaczenie ma jej życie, to konkretne, teraz, tu i teraz. No i wtedy zaczął szukać tej godności i odkrył w Chrystusie. Przez świętego Tomasza, jak pisze, odkrył tę zasadę świata. Dlaczego świat istnieje? Z miłości Boga. No i odkrył, że w Chrystusie człowiek zachowuje swoją godność. Jego małżonka też zachowa godność, bo przez śmierć i do nieśmiertelności, którą dał Chrystus. Także można mieć nadzieję, ale zasada jest taka, że no w tych małżeństwach wierzących z niewierzącymi, no doprowadzenie do wiary, mi się wydaje, jest wyjątkiem bardziej niż zasadą. Dlatego w przygotowaniu do małżeństwa, na przykład zakochani ludzie powinni zwracać uwagę na to, jakie miejsce zajmuje wiara w ich życiu, czym jest ta wiara i no, jakie wynikają z tej wiary postawy moralne, jakie człowieczeństwo ona sygnalizuje i tak dalej. Ja może skończył.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz dr Bronisław Grulkowski. Ale te ostatnie zdania księdza mówiące, że no raczej nieczęsto się zdarza, żeby na przykład żona pociągnęła męża do wiary, czy tam odwrotnie. Mhm. Rozumiem, że to nie jest żadne usprawiedliwienie, że można zaprzestać wysiłków na rzecz pozyskania współmałżonka dla Boga, modlitwy za niego, ofiary. Chyba tego nawet nie wolno zrobić.
Broń Boże, ja tylko tutaj to miała być mobilizacja. To miało zabrzmieć jako wezwanie nas, wierzących, do nawrócenia, do tego, żebyśmy bardziej się starali, żebyśmy więcej się mobilizowali, więcej się modlili. no więcej świadczyli tym człowieczeństwem, więcej cierpienia ofiarowali Chrystusowi w tej intencji, ufając, że to dobro w nim przyniesie zwycięstwo, również w sercu współmałżonka. Łaski Bożej, miłosierdzie i zbawienia. Oczywiście to miało zabrzmieć jako mobilizacja. No, wierzący, weźcie się w garść i mobilizujcie.
To znaczy ta niekorzystna statystyka bierze się ze słabej wiary drugiego współmałżonka, który rezygnuje, zbyt szybko rezygnuje. A nie wolno rezygnować.
Tak, to jest rezygnacja. I wtedy paradoksalnie w nim się też te ujawnia te postawy, taki fatalizm. Nic się nie da zrobić, takie poddanie się. No to nie ma sensu, taki współczesny prezent tu wynika, że człowiek nie ma perspektywy jakby tego, że jego życie biegnie ku wieczności, a człowiek już by chciał dzisiaj, teraz, od razu, a nie zastanowi się nad sensem krzyża, nad sensem tej tajemnicy zbawienia przez krzyż, którą Chrystus ukazuje w Wielkim Poście. Właśnie to jest problem, no nasza słaba wiara.
A jeżeli mówimy o małżeństwie sakramentalnym, bo no, głównie takie mamy na myśli, to jest przecież odpowiedzialność za współmałżonka przed Bogiem, za jego nawrócenie i oczywiście efekty nie zależą ode mnie, ale jeżeli nie będę do końca podejmował wszelkich wysiłków, to będę za to odpowiedzialny przed samym Bogiem.
Oczywiście i tak to trzeba widzieć. I tak to trzeba widzieć, tak to trzeba widzieć w nadziei. W nadziei. Ja tutaj może odwołam się do przykładu trochę z innej trochę kategorii, jeśli można, jeszcze na chwilę. Pamiętam kiedyś w Wielkiej Brytanii rozmowę z kobietą, która umierała na nowotwór i ona odeszła od kościoła, była niewierzącą i ona umierała. I tam pielęgniarka dzwoniła, żebym przyszedł do niej, bo ona mówi o spowiedzi, a nie chce się spowiadać. I ja pamiętam, z nią rozmawiałem. I ona mi mówi, że odeszła od kościoła przez księdza, który tam kazanie powiedział o piekle straszne, takie ona tam mówiła straszne, bo ognie opisywał te męki. No ja jej powiedziałem, ale proszę panią, przez tego księdza, o którym pani myśli, że będzie, że on panią odtrącił od kościoła, pani będzie zbawiona. A no mówi, jak to? A ja czemu pani po 50 latach przypomniała sobie o piekle? Pani się kończy życie, pani teraz myślała, może ten ksiądz miał rację. Może to piekło jest. I ja panią zapewniam, że jakby, nie wiem, opisywał to piekło, to on i tak nic nie powiedział o piekle, bo piekło jest nieskończenie straszniejsze. Ale w pani zasiał Boże ziarno. I proszę, i to jest paradoks tego, że ten ksiądz powiedział kazanie, może najważniejsze w życiu, ono przyniosło owoc przypuszczalnie już po jego śmierci. Ale przyniosło owoc w postaci zbawienia tej, która się zbuntowała.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Bronisław Grulkowski jest naszym gościem.
I zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, do włączenia się w tę audycję. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. Dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
A temat dzisiejszego wieczoru brzmi: mój współmałżonek jest niewierzący. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat mój współmałżonek jest niewierzący, a naszym gościem jest ksiądz dr Bronisław Grólkowski.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Witamy Bolesława w parafii Uszczowskiej z Podłęczny.
Prosimy bardzo.
Witam w katechezie dla małżeństwa, małżonków i księdza i osoby i świeckie. No, troszkę mnie to zabolało, bo nie możemy tak tylko tych mężczyzn poniżać, dlatego że jest i odwrotnie.
No, mówiłem, że odwrotnie też.
Jest, tak, ale no tak, ale jest odwrotnie. Ja chodząc od małego dziecka do kościoła 6 km, później starszym, modliłem się o bardzo dobre żonę. O bardzo dobre. Dostałem. Dostałem, tak jak prosiłem, dobrą żonę. Dobrą. Mieliśmy dwójkę dzieci. Uczyłem paciorka. Budziłem do kościoła. Byli ministrantami do lat 16-17. Ale żona była wierząca, ale nie praktykująca. Także ciężko to było mi żyć. Klękając z dziećmi do pacierza, do tego paciorka, nauczyłem ich bardzo. Tak, że naprawdę prosiłem Boga, żeby który został, nie mówiąc księdzem, bratem zakonnym, bo mam z mojej strony, z rodziny jest dużo osób, dwie siostry zakonne, trzech księży i nawet ten ksiądz biskup Gołębieski to też jest kuzyn babci, bo babcia z rodziny Gołębieskich. I właśnie tak mnie dotknęło, że przykro to jest bardzo, jak człowiek klęka z tymi dziećmi, a żona nie. Odwraca się. Tak miałem, że no kupiliśmy sobie telewizję Trwam. Długo nie mogłem grać. Skasowano mi Radio Maryję. Też było spotrafione, żebym wyniósł do pokoju do następnego, żebym tu nie słuchał. Bardzo jest przykro. Przeżyliśmy ponad 30 lat. Dzieci są pożenione. Jeden ma czworo dzieci. Cieszy się z kalaniuta chłopaczka, chcieli, ten chłopaczek jest ostatni, ochrzczony, nigdy nie upuszczają mszy świętej, cieszy się, bo zawsze Boga proszę. Mszy świętej upuszczają, całą rodziną idą. Tak moim marzeniem było. I to marzenie chyba odziedziczył syn mój. A ja zawsze nieszczęśliwy zazdroszczę tym, które idą do tego kościółka kochanego, całą rodziną, a jaśmy z synami, ale w duchu miałem, że i ta żona może jest, może przyjdzie. Trudne to są czasy, trudne, jak z takiego domu się weźmie osoby, która nie jest wierząca. I taka była sprawa, że nawet Tisiowa ani jednego roku nie zaprosiła ani na poślizg, ani na Wielkie Niedziele. Bo po co to? Na co? I więc już nie będę mówić. Nie będę mówić. Cieszę się z tego, jak jest. Jak jest. No liczę na to, że może ta żona się może nawróci, może przyjdzie ten czas. Ja już byłem na tamtym świecie, Bozia mnie uratowała. Rok czasu temu miałem mieć nogę amputowane. Też Matka Boska Grzedwałska uratowała mnie. Zostałem z nogą, chodzę dziękować Bogu. A może jakbym nie miał tego, to może by było inaczej. I proszę tego Boga, wyciągam te ręce. I teraz Liściowa przyszła, 3 lata jest u mnie i patrzy się na mnie jak na niewolnika. Jak ja się modlę, to potrafiła powiedzieć, że modli się jak dziad pod kościołem. Tak ręce wyciągasz. A ja muszę Bogu dziękować, bo jak nie pójdę w niedzielę do kościoła, to dla mnie jest tydzień. Nie jest to tydzień, tylko to jest drugi tydzień. Ja nie mówię, że to jest obowiązkiem. tylko to musowo pójść do tego kościoła. Mnie ciągnie ten kościół. Jak wyjdę z kościoła, to jestem zdrowszy. I teraz jestem ja ciekawy, jak te księża naprawdę mają. Bardzo ciężko, bo jak ten człowiek nie chodzi do kościoła, a później ta rodzina prosi, prosi, błaga. Proszę księdza wziąć do tego kościoła, wziąć, odprawić na tę ostatnią godzinę. I tak ja sam się zastanawiam, jak to będzie i co to będzie. Tyściowa też jest niewierząca. Księdza po kolędzie nie puszczała, tak jak ksiądz mówił, dla pieniędzy, dla pieniędzy. Nawet i do mnie teraz jest 3 lata, 3. rok, nie mogę wytrzymać. I tak ja sobie nieraz mówię, siedzę, modlę się i mówię, z jednym diabłem dawałem sobie radę, a z dwoma nie mogę sobie dać rady, ale może pokonam. Bóg zapłać, będzie mi lżej już. Teraz będę wiedział, że już naprawdę, co miałem w sercu, to by powiedział, tak jak na spowiedzi świętej. Bóg zapłać jeszcze raz.
Bóg zapłać. Panie Bolesławie.
Bóg zapłać serdecznie za ten telefon. No, dziękuję panu za świadectwo pięknej wiary, dzielnej. No i za to zaufanie do Boga. I na pewno, tak jak mówiłem, powtórzę, Pan Bóg da łaskę, Pan Bóg daje łaskę i każde dobro Jemu ofiarowane przynosi owoc. A musimy pamiętać, że niewiara, bezbożność, mówi święty Paweł, jest misterium, misterium iniquitatis, tajemnica bezbożności. To jest coś większego niż tylko nasze zdolności pojęcia, dlatego trzeba ufnej modlitwy, cierpienia, Eucharystii, no i świadectwa wiary. I tej świętej takiej cnoty chrześcijan, cierpliwości. Cierpliwość to taka wielka cnota, nieraz zapomniana dzisiaj. Szczęść Boże Panu.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa.
Prosimy bardzo.
Jestem strasznie zbulwersowany tymi takimi katolikami, co mówią, że jest wierzący, niepraktykujący. To jest nieprawda. Człowiek, jak jest wierzący, to musi być i praktykujący. Pamiętam słowa świętej pamięci księdza kardynała Wyszyńskiego, bo co roku jestem na Skałce. I opowiadał taką rzecz, że był pewnego tam przyjaciela w Warszawie i mówi, księże kardynale, proszę się nie zdziwić, że u mnie nie ma żadnych obrazów, bo ja jestem wierzący, a nie praktykujący, bo mi nie pozwala moje stanowisko w pracy. I ludzie dalej to podtrzymują, że jest wierzący, nie praktykujący. Chcąc, że człowiek jest wierzącym, katolikiem, to musi człowiek klękać do pacierza, iść do spowiedzi świętej, do kościoła chodzić w niedzielę czy w tygodniu, ma to czas nawet iść. Nie mogę tego pojąć wcale, do tego czasu nawet. Że są tacy ludzie o takich poglądach, wierzący, nie praktykujący. Jakbym wierzący, to i praktykuję. To chciałem tylko powiedzieć. Bóg zapłać za połączenie.
Bóg zapłać. Powiedziane po męsku.
Tak, po męsku i tak, tak jak Chrystus powiedział. Chrystus, który powiedział wprost, nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To oczywiste. Zapłać.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo?
Zbyszek z Koła. Ja tutaj tak słucham i ten pan, który tam się wypowiadał o tej żonie, o tych wszystkich problemach, to jak gdyby wyjął mi to z ust. U mnie sytuacja podobna, czyli poznałem osobę, która no, spodobała mi się, pobraliśmy się jak najbardziej, tylko że ta osoba, która pochodziła z domu, znaczy ta żona, która pochodziła się z domu, gdzie rodzice też, no nie było tam ślubu, był tylko kościelny ten ślub, z daleka od wiary. I jak najbardziej szanuję, ja ją szanuję, ona mnie, bardzo się kochamy, tak, że są plusy tej osoby. Jest to osoba, która no wierzy, tak to pan powiedział, ale no nie praktykuje, no nie można w ten sposób, ale chcę jej tutaj po prostu obronić w ten sposób, że osoba o dobrym sercu widzi człowieka ubogiego, jak najbardziej się do niego tam pochyli i pieniądze biednego wspomoże, głodnego nakarmi, także dobre serce, natomiast jeżeli chodzi o ten kościół, bardzo daleko, była tutaj komunia naszego dziecka w tamtym roku w maju, no od tej pory znowu nie ma tej kościoła, jak najdalej. Ja też czasami mam taki tutaj problem, no bo proponuję nawet, no ciągle nie ma czasu, ciągle tylko dużo pracy, no i co w takim przypadku tutaj, no może mogę poradzić, no. No jeżeli mogę, to proszę o jakąś tam dobrą radę.
Dziękuję bardzo.
No jeśli chodzi o radę, to po pierwsze no dziękować Bogu za to dobro, które w żonie jest, za jej to piękne człowieczeństwo. To też jest jakiś odblask Bożej łaski, ja bym powiedział, bo tu znowu bym się odwołał do Frankla, że niewierzący ma szansę, kiedy jest takim, nazwijmy to, kołem, który się wpisuje w kulę. Kula, czyli ta pełnia życia wiarą, łaską. I jeśli ten niewierzący jest kołem, czyli który się wpisuje w tę kulę, bez żadnych tam kantów takich, zadzior i tak dalej, no to jest szansa, że on do tej jakby kuli dorośnie. To jest taka nadzieja. Natomiast gdyby był to kwadrat czy prostokąt, takie kanty były zupełnie gdzieś tam obok, no to wtedy byłby dramat. Także ja tutaj bym Bogu dziękował za żonę, za to jej człowieczeństwo i miał nadzieję, że Pan Bóg doprowadzi do pełni wiary. A poza tym piękne jest tutaj to Pana świadectwo, że ona żyje wartościami chrześcijańskimi. Musimy wiedzieć, że my żyjemy w Polsce, kraju wciąż jednak o kulturze katolickiej. I nieraz ludzie nawet się odcinają od tego źródła, jakim jest Bóg, ale jeszcze żyją tymi wartościami. To tak jak źródło jest i odetniemy od niego wodę, to jeszcze ona przez jakiś czas płynie. Ona mętnieje z czasem, ale płynie i tak dalej. I jeśli to źródło jest, ta droga do źródła jest odkopana przez Pana świadectwo, przez Pana modlitwę, przez Pana nadzieję, przez Pana wdzięczność, za żonę miłość, no to ufajmy. Ja mogę powiedzieć tylko ufajmy.
A jeżeli Pan mówi, że jest dobra i są dobre relacje między Państwem, na pewno Pan uczestniczy w jakichś wspólnych wyjściach razem z nią, może w jakichś propozycjach czy wyjazdu, można zaproponować, że tak raz Pan z nią, a raz ona z Panem. Weekend, nie jest to długie, od piątku wieczór do niedzieli do obiadu, spotkania małżeńskie, o których mówimy na każdej audycji. Tam ludzie są w różnym stopniu zaawansowani w wierze i w jedności.
Nawet niewierzący też przyjeżdżają.
Jest msza święta, ale nie jest to obowiązkowe. Po prostu no, sama atmosfera może i świadectwo innych ludzi, którzy tam będą, może coś odmieni. Tu nie chodzi o to, żeby na siłę, ale mówię towarzyszyć. Ona towarzyszy Panu, Pan towarzyszy jej i to tak może to, ponieważ jest dobra, więc jest nadzieja, że coś tam postąpi. Tylko trochę czasu.
O godzinie 11 będziemy podawać.
O 23.
Tak, 23. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochylony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Tadeusz z Różanego Stoku.
Proszę bardzo.
Może uprzedzę w jakiś sposób temat, treść tego, co zostało do tej pory powiedziane, ale chciałbym podać przykład, jako przykład sytuacji z mojej rodziny. Kiedy to dwoje, znaczy tak, było dwoje małżonków, z których jedno było osobą niepraktykującą, chociaż oni oboje ten ślub kościelny wzięli, no bo byli wychowani w tej tradycji katolickiej. Dzieci zostały ochrzczone, ale potem już w trakcie to te nie było w domu tego życia religijnego. I ten małżonek, on był pracownikiem naukowym, nawet należał do działu w Towarzystwie Krzewienia Kultury Świeckiej w latach 60., 70. No, nie, on się z wychowaniem dzieci nie zajął, również małżonka nie zajęła się wychowaniem religijnym tych dzieci. Chociaż no, zdarzało się, no, że do kościoła czasem chodzili. Minęły lata i ten człowiek zmarł. Przyjął nawet już na łożu śmierci sakrament. Byłem na pogrzebie. Małżonka, wdowa przystąpiła do komunii. Dzieci, nie przypominam sobie. I co się stało? Przychodzą święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc, a jedno z tych dzieci nie jest z rodziną. Po prostu jest, mieszka kilkaset kilometrów i wielki żal wdowy, matki, że córka nie przyjeżdża. I coś nie może, trochę nie może zrozumieć, no, co się stało. No, dlaczego to, no, przez tyle lat zawsze to tak było, że no, spotykali się razem, że te święta były spędzane. I okazuje się, że moje jest takie odczucie, że tym dzieciom po prostu w czasie świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia, wtedy, kiedy obświętujemy Narodzenie Chrystusa, w życiu tych dzieci nie rodzi się Chrystus. Kiedy przychodzi Wielkanoc, Chrystus nie zmartwychwstaje w ich życiu i nagle okazuje dramat, bo no, święta no, nie przebiegają tak, jak to zawsze to było przyjęte, tradycja nie wytrzymuje. To po prostu są takie potem praktyczne skutki tego, kiedy no, strony są w sposób praktyczny niewierzące, albo nie przekazują tej wiary swoim dzieciom. To ja tyle chciałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Tadeuszu. Tak, tak. Zgadza się. Całkowicie zgadzam się z panem.
No tak, zdecydowanie.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja do audycji.
Na wieki wieków amen. Jest pan na antenie. Kogo witamy?
Jurek z Kowalówka.
Prosimy bardzo.
Ja z Krakowa dzwonię. Chciałem tutaj nawiązać do mojego pobratyńca też z Krakowa, który dzwonił i na temat wypowiedział się na temat ludzi praktykujących, wierzących, a nie praktykujących. No mnie osobiście dotyka bardzo podobna sytuacja, a ja to tłumaczę w ten sposób. Wyobraź sobie do takiego wierzącego, nie praktykującego, wyobraź sobie, to tak jakbyś żył, a nie jadł pokarmów. No cóż to za życie? Nie bardzo to jest możliwe. I trudne jest w ogóle do wyobrażenia sobie. Także tutaj kwestia dzisiejszych czasów, jak często słyszę, ludzie jakoś sobie tak wszystko spłycają i w zasadzie ludzi wierzących normalnie uważa się za jakoś troszeczkę, czasem takie określenia nawet spotykam, może nie tylko ja, jakoby byli nawiedzeni. Więc ja tylko wtedy odpowiadam, słuchaj, ja bym naprawdę, ale mi jeszcze bardzo daleko, ja bym pragnął być nawiedzony, ale jeszcze mi jest bardzo, bardzo daleko. Dziękuję, tyle chciałem się podzielić.
Dziękujemy.
Dziękujemy, panie Jurku.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Kisia z Żukowa.
Proszę.
Radio wyłączyć proszę, bo nie da się rozmawiać.
Dobrze.
Witamy panią, bo już bałem się, że będziemy posądzili o dyskryminację kobiet, że tylko no, telefony męskie przyjmujemy.
No właśnie, cieszę się, że chociaż udało mi się dodzwonić. Chciałabym się podzielić takim świadectwem z mojego życia, ponieważ jestem żoną, 19 lat już teraz, daj Boże, po ślubie. I obydwoje z mężem, oczywiście wychowaliśmy się w rodzinie katolickiej, tylko że ten nasz katolicyzm no różnie był spostrzegany, ponieważ mój mąż, akurat rodzina uważała się za wierzącą, niestety niepraktykującą. Ja z kolei z rodziny rozbitej, mama osoba wierząca, ale osoba, która w wieku, kiedy ja dojrzewałam, przymuszała mnie do wielu rzeczy, właśnie praktyk religijnych. I to spowodowało rozłam. W momencie, kiedy jak gdyby wyszłam z domu, to znaczy wyszłam za mąż, oczywiście był ślub kościelny, wszystko. Jak gdyby mama spowodowała takie moje odejście, znaczy, no trudno tutaj mówić, kocham swoją mamę bardzo. I po prostu cała ta sytuacja spowodowała, jak gdyby uciekłam od kościoła. I potem w życiu oczywiście z mężem żyliśmy jak to, tak tacy niedzielni wierzący, którzy chodzili, ale wydarzenia z życia, które się później miały miejsce, spowodowały tak traumatyczne, taką traumatyczną przemianę akurat we mnie, że po prostu jak gdyby wróciłam do Pana Boga. I o czym chciałabym powiedzieć, że mój mąż w momencie, kiedy nastąpiło takie nawrócenie, to nawrócenie oczywiście jest każdego dnia, widział tą moją przemianę, widział to, że zmieniam się, że staję się innym człowiekiem. Również przyglądał się mnie, nie wiedział, co się dzieje. Potem zaczęliśmy rozmawiać. Ja szczerze zaczęłam mu o tym opowiadać, co się wydarzyło. I po małym czasie widzę, że mój mąż zaczyna ze mną, jak gdyby najpierw mówił, że szedł dla mnie do tego kościoła, ale potem z czasem mówi, że czuł potrzebę pójścia, że było mu to potrzebne. Ja cierpliwie czekałam, oczywiście, modliłam się. Modlę się cały czas za moją rodzinę, bo jak w każdej rodzinie, mówię, jest, zawsze są osoby, które no bardziej tej naszej modlitwy potrzebują, aby wrócić na łono Kościoła, na łono wiary Boga. I chciałabym powiedzieć wszystkim słuchaczom, żeby przykładem swojego życia, taką miłością, wskazywaniem, pokazywaniem Boga w codzienności, Jego działania, to, że to, co mamy, to jest tylko dar Boży, a nie nasza własna zasługa. Po prostu taką wielką, wielką miłością, cierpliwością, nic nie robić na siłę, bo jest odwrotne działanie, pokazywać Pana Boga. I dziękuję Panu Bogu, ponieważ mój mąż uczęszcza i bez już jakiegoś tutaj właśnie mojego działania, ingerencji, widzę, że korzysta z sakramentu pojednania, z Eucharystii i Bogu dziękuję każdego dnia za tą wielką łaskę. Oczywiście staramy się dzieciom pokazywać wiarę, tą całą miłość, którą po prostu chcemy po prostu im przekazać. Także mówię, cierpliwość, wytrwałość w modlitwie to są najważniejsze rzeczy i dużo, dużo miłości. Chciałabym jeszcze, dlatego też właśnie rozumiem i patrząc na ludzi, którzy są dalej od Boga, zawsze powtarzam, Panie Boże, ja kiedyś też byłam gdzieś tam daleko od Ciebie i wierzę w to, że każdy z tych ludzi, którzy gdzieś błądzą, też do Ciebie wrócą, prędzej czy później. Ty będziesz wiedział, kiedy będzie ten czas, kiedy będzie ten moment i Ty go znasz najlepiej. Także również względem tych wszystkich ludzi, którzy są dalej, również wiele wyrozumiałości, cierpliwości i zrozumienia. A jeszcze jedną sprawę chciałabym też tutaj poruszyć, że ludzie, którzy uważają, że wierzą, ja jestem osobą wierzącą i rozmawiając z nią na przykład słyszę coś takiego, na przykład eutanazja czy aborcja, że na przykład, wiesz, to by było dobrze, ale Kościół powinien coś zmienić, bo jak dziecko jest chore, no to jednak ta matka powinna sama zdecydować. Nie ma albo białe, albo czarne, nie ma szarości. I właśnie ja wtedy staram się powiedzieć otwarcie, że są przykazania i trzeba ich bezwarunkowo przestrzegać, słuchać się Boga. Tak samo niejednokrotnie osoby wierzące, matki, które mówią z takim zadowoleniem w głosie, no bo moja córka czy mój syn mieszka gdzieś tam bez ślubu z jakimś mężczyzną. Dla mnie jest to nie do przyjęcia i jeżeli moja córka miałaby tak żyć, na pewno byłabym smutna i na pewno bym o tym nie mówiła, tylko raczej bym w cierpieniu modliła się i po prostu to jest takie przyzwalanie, takie mówienie, to jest dla mnie takie przyzwolenie. I też właśnie mówię, żebyśmy byli wierzącymi tak naprawdę, w każdym momencie, we wszystkim, co mówimy, żeby ta nasza wiara była taka prawdziwa, żebyśmy byli dobrzy dla siebie, żebyśmy nie popełniali grzechów języka. To wszystko jest nie, no, to są tak szerokie tematy, które można by było naprawdę rozwijać, ale bądźmy prawdziwymi wiernymi, bądźmy przykładem dla tych, którzy czerpią jak gdyby pożywkę z naszych błędów. Przepraszam i Bóg zapłać za rozmowę. Pragnę jeszcze pozdrowić serdecznie mojego ojca, duchowego ojca Zbigniewa i Bóg zapłać z całego serca.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za piękne świadectwo.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Michał z Łodzi.
Prosimy bardzo.
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Tak, jest Pan antenie.
Tak, jestem Michał z Łodzi.
Tak, tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, ja też dzisiaj miałem takie traumatyczne przeżycie. Tutaj.
Tak, jestem Michał z Łodzi. Tak. Radio wyłączyć. I wtedy możemy rozmawiać dopiero.
I miałem takie traumatyczne przeżycie. I chciałbym po prostu... Halo?
Tak, jesteśmy, słuchamy.
I chciałbym po prostu się spytać, proszę ojca prowadzącego, bo tutaj ci ludzie tak dzwonią, rozmawiają, ja po prostu też...
Tak, jakieś problemy z połączeniem mieliśmy. Kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo
mówi
witamy?
Maria z Kielc.
Kto? Słuchamy?
Jestem rzadką już od 30 lat. Mój mąż od 20 lat pracuje za granicą. Od 15 lat już nie chodzi do kościoła. Mamy 7 dzieci. Początkowo zastanawiałam się, co się stało. 4 moich synów było ministrantami, teraz został 1. 2 już pobrali się. No i córka, syn prosili, jak córka wychodziła za mąż, aby tato poszedł do spowiedzi, jednak nie. I moje dzieci chodzą do kościoła, dużo na ten temat rozmawiam z dzieciakami. Początkowo mi było bardzo ciężko. Do tej pory modlimy się wspólnie w wieczornym pacierzu z dzieciakami. On gdy wchodzi do pokoju, wychodzi, szanuje to, ale czasami gdy wypije, jest różne pretensje są, no i to, nieraz po prostu wolę odmówić 10 różańca. Należy do kółka różańcowego, do komitetu parafialnego. No i trudno, no jest po prostu trudno z tym żyć, ale jakoś dzięki Bogu, dzięki modlitwie jakoś się trzymamy i dalej tak ma być chyba. Myślę, że kiedyś będzie nasza modlitwa wysłuchana. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
No Bóg zapłać za to świadectwo właśnie chrześcijańskie, nadziei, cierpliwości i tej prawdziwej miłości. Miłości, która wszystko przetrzyma.
Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Jakieś problemy z połączeniem?
Thank you.
drodzy radiosłuchacze, właśnie pragnę podać informację dotyczącą rekolekcji Spotkania Małżeńskie. Są cenne te rekolekcje, bo uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie i dlatego proponujemy je nieustannie. Od 29 lutego do 2 marca będą w Bydgoszczy i Jeleniej Górze. I zgłoszenia w Bydgoszczy przyjmują Państwo Aleksandra i Piotr Broda. Telefon 052 342 20 38. Powtarzam, telefon 052 342 20 38. W Jeleniej Górze Państwo Orzelscy przyjmują zgłoszenia. Telefon 075 643 25 39. Powtarzam, 075 643 25 39. I zasygnalizuję, że od 7 do 9 marca odbędą się takie rekolekcje w Gdyni, w Kaliszu, w Krakowie, w Opolu i w Zielonej Górze. Dokładniejsze informacje można uzyskać na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców zawsze we wtorek o 21.40. Za tydzień, 26 maja, wychowanie do ofiarności. Naszym gościem będzie ksiądz Jan Pawlak z Zielonej Góry. Za dwa tygodnie, 4 marca, pogrzeb, który pomaga żyć. Temat przedstawi pani Agata Rusak. I 11 marca... temat nie piję dla zdrowia mojego dziecka. Krzysztof Liszcz, psychiatra, przedstawi temat. Dzisiaj temat mój współmałżonek jest niewierzący. Naszym gościem jest ksiądz dr Bronisław Grulkowski.
I mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
No więc przysłuchując się tutaj...
Kogo witamy?
Przysłuchiwałem się tutaj rozmowie pewnej pani, która mówiła na temat eutanazji, że no na temat eutanazji, aborcji w dość niepozytywnym świetle. No jako osoba wierząca również nie pochwalam takich praktyk, ale czy eutanazja, no bo mnie to zastanawia, bo jestem dość młodym człowiekiem, mam dopiero 18 lat, czy eutanazja, no jako może skrócenie cierpień człowieka, jako... No odebranie mu tych chwil, no, w których cierpi, w których, no... Czy to jest taka zła rzecz?
Pana imię możemy znać? Pana imię możemy znać?
Michał.
Właśnie.
W całej miejscowości Swolusza.
Tak, już.
Dobrze, panie Michale, już ksiądz odpowiada. No bo jest to oczywiście pytanie bardzo istotne i bardzo ważne, tym bardziej, że stawiane nam w tej chwili do rozważania przez media.
Proszę, no, to jest oczywiście dramatycznie zła rzecz i trudno sobie straszniejszą rzecz wyobrazić niż eutanazja, ponieważ jest to stwierdzenie, że górą jest śmierć, że życie nie ma sensu i że cała służba życiu właściwie nie ma sensu. I tak pan powiedział, skrócenie cierpienia. Co to znaczy skrócenie cierpienia? Jeśli Chrystus mówi, że jeżeli kto chce iść za mną, nie weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech mnie naśladuje. Ale krzyż trzeba znieść do końca i sens tego krzyża odkryć w Chrystusie.
Bo co to jest cierpienie? Ktoś nie zda egzaminu i też cierpi, prawda?
Tak.
I dlatego niektórzy młodzi ludzie popełniają samobójstwo.
Na przykład,
czy ktoś grzeszy, jeżeli odrzuci ten krzyż, bo jest dla niego zbyt wielkim balastem?
No... Nie ma zbyt wielkiego balastu. To Pan Bóg wie, jakie krzyże dopuszczać na człowieka. Natomiast nie ma zbyt wielkiego balastu. Trzeba się przybliżyć bliżej Chrystusa, bliżej innych ludzi, szukać wsparcia. I tutaj odeślę do przykładu Feniksena, takiego polskiego doktora, który pracował w Holandii, który powie, że do niego na przykład, kiedy ludzie wiedzieli, że on jest absolutnym przeciwnikiem eutanazji, nikt nie zwracał się z prośbą o eutanazję, bo ludzie wiedzieli, że u niego odnajdą, nazwijmy to tak, wsparcie, no, które będzie służbą życiu, będzie wskazywało na sens życia.
Czy uważa ksiądz za etyczne zapłodnienie in vitro?
No to już jest kolejny temat. Oczywiście, że nieetyczne i to docna nieetyczne, bo z każdego względu religijnego i ludzkiego, bo człowieka, jego godność osobową, tajemnicę jego godności sprowadza do uprzedmiotowienia. Że to jest jakiś przedmiot, który pragnę mieć, bo się czuję gorszy, gorsza od innych, którzy mają w cudzysłowie ten przedmiot. No właśnie.
Jest to bywa spełnieniem małżeństwa.
Ale
i
jakie jest egocentryczna? Motywacja egocentryczna.
Tak, tak, ale można chcieć spełnić się w małżeństwie, kupując wymarzony samochód. Jest to taka możliwość, jak nas na to stać, natomiast dziecka się nie kupuje, dziecko jest darem Bożym. Odesłałbym pana, panie Michale, 29 stycznia mieliśmy na ten temat właśnie, o którym pan w tej chwili mówi, płodność drogocennym darem, audycję na stronie Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, znaleźć zakładkę audycję dla małżonków i tam 29 stycznia MP3 pan ściągnie i tam będzie dużo powiedziane, bo akurat jest i lekarz ginekolog tam i lekarz, który jest również bioetykiem, także więcej, bo to nie jest akurat dzisiejszy temat. Dzisiaj na ten temat nie mówimy, także dziękujemy panu bardzo. Jeszcze ksiądz.
Ja bym chciał jeszcze nawiązać, jeśli można, no, do tego tematu eutanazji. Ja bym tutaj, tu jest kolejny taki przykład, że niewiara no prowadzi niestety do odrzucenia sensu i życia, i śmierci. Śmierć jest częścią życia, jest wpisana w życie na skutek tego, że żyjemy w świecie po grzechu i śmierć przyszła przez szatana, mówi Księga Mądrości. Natomiast właśnie cierpienie i jego sens odnaleźć w Chrystusie. Tu widzimy wielkość, dar, łaskę wiary. Ja tutaj podkreślę jeszcze raz. Wielki Frank, do którego dzisiaj się nie odwołałem, powiedział, że nie jest chorobą człowieka cierpienie. On pisze, nawet biologicznie patrząc, chorobą jest niezdolność cierpienia. Natomiast pytaniem jest, które człowiek zadaje cierpiąc, w imię czego i dla kogo cierpieć. Jeśli odnajdzie sens cierpienia, jest gotów cierpieć.
I druga rzecz, że grzechem jest na pewno pozostawić osobę cierpiącą, która traci poczucie sensu tego cierpienia, samotną i nie pomóc jej. Nie, przede wszystkim nie wspomóc w zlikwidowaniu bólu, w towarzyszeniu jej w tym bardzo trudnym okresie.
Oczywiście, czy ją zarażać przez sugestię, tą presją, że ty jesteś ciężarem, niepotrzebna i wtedy ona odbiera ten sygnał, że i tak. wtedy prosi o śmierć, bo to jest wołanie rozpaczy, to jest wołanie kogoś, kto jest pod pistoletem. Bo ten pistolet my mu przykładamy, że powiedz to, bo my tego chcemy. I ten Feniksen, ten lekarz zwrócił uwagę na to wspaniale, że do lekarzy, których ci pacjenci widzą, że oni służą życiu, nikt nie będzie mówił o eutanazji.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Zofia z Lęborka.
Proszę
mi pozwolić ustosunkować się do tego telefonu, który był przed chwilą. No. To prawda, nie słyszałam całej części, którą państwo odpowiadali temu człowiekowi.
Zasadniczo nie mówimy dzisiaj o eutanazji.
Wiem, ale sprowokowało mnie to, ponieważ Pan Bóg pozwolił mi pracować w szpitalu przez 22 lata. Towarzyszyłam wielu ludziom odchodzącym na drugą stronę do Pana Boga i żadna z osób umierających, odchodzących, termalnie chorych nie prosiła o to, żeby pomóc jej odejść. Prosiła o kapłana, prosiła o pomoc fizyczną w kategoriach toalety czy innych, ale nie spotkałam żadnej osoby, która prosiłaby o to, żeby jej pomóc odejść. I taka myśl, takie uczucie może się zrodzić w osobie, która może nie ma obok siebie kogoś bardzo bliskiego, czy też nie czuje opieki czy pomocy osób drugich. Dane mi też było towarzyszyć osobie, która poroniła dziecko. Było to małżeństwo, które miało już 4 dzieci. I widziałam rozpacz tych ludzi, tych dwojga małżonków i widziałam, że to dziecko też dla nich stanowiło, o też było kolejnym, 5., stanowiło dla nich wielką wartość i był to dla nich wielki ból. Więc panie Michale, każde życie jest cenne i każdy człowiek ma prawo do życia, a jeśli prosi o odejście, to tak naprawdę prosi o miłość, naszą miłość. Szczęść Boże i przepraszam bardzo, że nie na temat.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy pani Zofio. Wspaniale uzupełniła pani.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Joanna z okolic Zamościa.
Prosimy bardzo.
Ja chciałam tak króciutko powiedzieć do tej... Teraz co pani się wypowiadała, bo moja mama była bardzo ciężko chora. Prosiła, żeby Pan Bóg ją zabrał. Gdy w szpitalu się lepiej zrobiło, mówię, mamo, wrócisz do dzieci, do wnuków, A mama mówi, chciałabym. Po prostu każdy, gdy ból minie, każdy by chciał żyć. I chciałam jeszcze powiedzieć po prostu, mąż mój wierzącym jest człowiekiem, chodził do kościoła, ale nie w każde święta. Potrafił mi wypominać kościół, teść, że powinnam, że na odpusty jeżdżę w ogóle. Ja mówię, trzeba było sobie wziąć niewierzącą osobę, wiedzieliście, że jestem wierzącą. No ale była bardzo teściowa wierząca, także mi to pomagało przeżyć te ciężkie chwile. Teraz mam dwóch synów i córkę. Syn studiuje na 5. roku na medycynie. Przywiezie koleżankę, to znaczy taką dziewczynę. I mówi, mama, ona ma wszystkie sakramenta, ale nie chodzi do kościoła, bo jej tato chciał, bo jeszcze ma siostrę, żeby chodziły do kościoła, a mama nie chodzi. A nie martw się, moje dzieci będą chodzić. Ja mówię tak, synu, rzadko kiedy, gdy matka nie chodzi, to dzieci chodzą. A mówi, wiesz, mama, dałaś mi do wymyślenia. Później, no jakoś to się rozchwiało, ta ich znajomość. Teraz poznał dziewczynę, bardzo się cieszę, bardzo się o to modlę, żeby była, żeby dostał dobrego, dostał dobrą współtowarzyszkę życia, po prostu. Jest wierząca, zachowuje posty, nieraz jak idą na stołówkę w piątek, je rybę czy tam coś jedzą oboje. Bardzo się cieszę, chciałabym i bardzo się modlę. Drugiego syna, starszy syn jest po wypadku, a tak, gdy tutaj był ministrantem, chodził co niedziela do kościoła, poszedł na studia, rzadko kiedy chodzi, ale gdy przyjedzie do domu, to staram się po prostu bardzo, żeby poszedł do kościoła. A mama, ja jeszcze będę chodził, czy muszę? Ja mówię, nie musisz, ale twoim jest obowiązkiem, żeby chodzić do kościoła. Nieraz to już mi tak ręce opadają, bo mi coś powie, ale na drugi dzień rano ubiera się i idzie do kościoła, po prostu. To jest po prostu wiara trzyma, po prostu, bo był taki ciężki wypadek. Gdyby nie moja wiara, to ciężko by przeżyć to wszystko było, ale wszystko w ręku Boga. Od Boga wszystko zależy i modlę się bardzo, żeby no, dzieci moje trafiły na wierzących ludzi, bo jeżeli łatwo jest zboczyć z prostej drogi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja dziękuję Pani szczególnie za to wskazanie na siłę modlitwy. No modlitwa to jest fundament i warunek wszystkiego. I tak tutaj tylko chciałbym przypomnieć, bo tak Pani słowa mi to wskazały na nowo, to ten fragment listu świętego Pawła do Rzymian, gdzie on mówi, że kiedy modlimy się, nawet nie tak, nie umiemy się modlić, ale się modlimy, to Duch Święty zanosi błagania, których język ludzki nie jest w stanie wypowiedzieć, a więc widzimy, jakiej mocy miłosierdzia Bożego, miłości i wszechmocy Boga oddajemy tych ludzi nam kochanych i ta moc zwycięży. I dlatego Bóg zapłać za to wskazanie na moc modlitwy i na wierność modlitwie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta ze Świebodzina.
Prosimy bardzo.
Tu chciałam powiedzieć na temat tutaj wypowiedzi, jak Pani mówiła. Chciałam powiedzieć po prostu, że kiedyś moja wiara była zachwiana, bo ponieważ piłam alkohol. Jestem osobą, która już parę lat nie pije i chciałam właśnie powiedzieć, że tutaj właśnie o tych próbach samobójstwa, że nie chciałam właśnie żyć. Nie chciałam żyć, ponieważ u mnie na pierwszym planie był alkohol. To była dla mnie najcenniejsza rzecz na całym świecie. Nic mnie nie interesowało poza alkoholem. I nie chciało mi się ile razy żyć. Także były próby samobójstwa. Ale jednak Bóg coś mi dał do spełnienia, że żyję. I dziękuję Bogu za to, że narodziłam się na nowo. Że narodziłam się na nowo, że odzyskałam wiarę, że wierzę, że dziękuję Bogu za to, że cały czas jest ze mną, jest w moich modlitwach, daje mi siły i mocy na przetrwanie. Za każdy dzień, za każdą minutę, za każdą godzinę dziękuję Bogu. I nawet nie wiem, jak to wyrazić słowami, że po prostu ja modlę się, usilnie się modlę do Boga, do Ducha Świętego. Proszę przede wszystkim pierwsze, co u mnie jest, to ja dziękuję Bogu za wszystko. Dziękuję, bo kiedyś, jak tutaj mówiłam na początku, że nie chciałam w ogóle żyć na tym świecie, że byłam osobą taką niepotrzebną. Sama siebie nienawidziłam, nie akceptowałam siebie, ale czytałam taką książkę Pokochać siebie i ja po prostu nie mogłam na siebie patrzeć. Nie mogłam na siebie patrzeć, bo wstręt taki czułam, ale pokochałam siebie, zaakceptowałam siebie, zaczęłam inaczej myśleć, zaczęłam inaczej wszystko, inaczej spoglądać na świat, zmieniać swoje myślenie, zmieniać swój sposób życia. Ale nie mówię, że teraz na tą chwilę ja nie uważam tych ludzi, z którymi kiedyś piłam, że ja ich pogardzam, że ja nimi pogardzam, że ja nie odpowiem do nich cześć albo nie porozmawiam. Absolutnie nie. Ja normalnie rozmawiam z tymi ludźmi. To nie znaczy to, że ja piję z nimi albo coś, bo ja tak jak powiedziałam, że nie piję, za co dziękuję Panu Bogu, ale po prostu nie pogardzam drugim człowiekiem. Po prostu tego drugiego człowieka nie oceniam, nie obmawiam, nie plotkuję tak jak kiedyś. Po prostu całkiem zmieniłam swój sposób myślenia i właśnie dziękuję Bogu za to, że przez to moje picie nie zabrał mi rozumu. Ja to już kiedyś się wypowiadałam. Chciałam jeszcze raz to właśnie podkreślić, że właśnie, że poprzez moją modlitwę i poprzez różaniec, który właśnie daje mi siłę i moc, ja właśnie trwam i tak dzień po dniu i dziękuję Bogu i Matce Przenajświętszej za każdą minutę, za każdą sekundę mojego życia. Teraz wiem, co oznacza życie, jak należy żyć, że trzeba akceptować tak samo drugiego człowieka, jakim on jest, czy on jest brzydkim, czy on jest krzywym, czy on jest kulawym, że nawet tak, że potrafię, nie że potrafię, że chcę pomóc ludziom bezinteresownie, ponieważ wiem, że jest dużo takich ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Niektórzy zamkną się w domu w czterech ścianach i nic ich nie obchodzi, że obok w domu jest gdzieś kłótnia, awantura. Nic nie zwracają na to uwagi, ponieważ wiem, bo sama to przeżywałam wszystko. I także po prostu ja nie mogę patrzeć na czyjąś krzywdę, bo mi się zaraz przypomina moje życie.
Panie Elżbieto, dziękuję bardzo za to świadectwo. Właśnie Pan Bóg potrafi przemienić zupełnie życie człowieka i uwrażliwić. I to jest coś wspaniałego. Tylko potrzeba tej dobrej woli, chęci przemiany. A łaska Boża czyni cuda. Dziękujemy bardzo za to świadectwo.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam się dostać właśnie do audycji, mój mąż nie wiedział.
Jest pani na antenie, kogo tak. Witamy?
Wacława Solca-Kujawskiego, bo tam słyszę, jedna pani rozmawia.
Nie, pani
radio
rozmawia.
Wyłączyć, proszę, pani jest na antenie.
Pani jest na antenie, tak.
Tak, już wyłączę.
Halo?
Już jestem.
Prosimy bardzo.
Wacława Solca-Kujawskiego.
Tak.
Na Chorobowym. Trudno mi się wyleczyć, ale tak widocznie Pan Bóg chce i tak musi być. Bo mój mąż był w kościółku w 1963 roku, gdy zawieraliśmy sakrament małżeński. Poznałam go. Byliśmy w zasadzie z jednej wsi, ale nie wiedziałam, że on jest niewierzący. Do jednej szkoły chodziliśmy takiej na wsi. Ale potem, gdy już się do mnie przyczepił, no to już widziałam go w kościele, nie chodził, kończyłam z nim parę razy. No i wreszcie go wydywałam pod kościółkiem na rowerze, ale widocznie w kościółku nie był. Myślał, że będzie żył ze mną na cywilny ślub. No ale w mojej rodzinie było to niemożliwe. Fakt, że 3 miesiące się odwlekło od cywilnego ślubu, żeby wziąć sakrament małżeństwa. Widział, że nie przelewki, że musi spać u swojego taty, a ja z mamą u mnie. Więc zgodził się. Poszliśmy na zapowiedzi. Daliśmy, bo to trzeba było dać 3 tygodnie zapowiedzi. No i wtedy poszedł do tego ślubu. Wzięliśmy ten sakrament małżeństwa. Najpierw mieliśmy też nauki, bo na wsi też były nauki. A ja pochodziłam z Lipnowskiego. Z Kikolskiej była nasza parafia. No i od tej pory nie był ani raz w kościółku. I gdy były rekolekcje, czy przed Bożym Narodzeniem, czy Zmartwychwstania Pańskiego, gdy przychodziłam z kościółka, zawsze kapłani mówili, że trzeba w domu powtarzać. Trzeba jakieś podchodzić, żeby ten mąż poszedł, ale nie poszedł. Nie na syna przyjęcie, nie na wesele, nie na nic, nie w ogóle nie był. Chyba jak tata mu zmarł, był tam gdzieś w tyle w kościółku stał. A tak doszedł do knajpy zawsze. A teraz też. Popielec sobie nagrzał mięska, napił się wódki i mu mówiłam, zobacz, mówię, Pan Jezus 40 dni będzie pościł. Ja jestem dosyć też, można powiedzieć, taka dosyć łakoma, powiem, bo post to powinno się w ogóle nie jeść. No a ja chociaż nie zjem mięsa, no ale tam z tym serem czy z tą marmoladą chlebka zjem i mleka popiję. To mówię, to taki post nie jest. A on zawsze właśnie celowo. I nie mogłam na żaden temat kościoła, żeby poszedł, żeby w ogóle, bo by chyba rozniósł mieszkanie i mnie. Nawet do tego stopnia, że miał takie prawa do mnie, że nawet mnie nie puścił na siłę do tego kościoła. Także całą rodzinę od kościółka, od i syn nie chodzi. Wzięłam, rozwiodłam się z nim. Już jesteśmy 15 lat po rozwodzie. Trzymam go w domu. Trzymam go w domu i nawet tak Pan Bóg mi daje tyle miłości, że już mnie to nie boli, że on mnie wyzywa i poniża. Synek też wyjechał już za granicę, bo tu już nie miał miejsca, ale wnuczki też są na ślub cywilny. Na ten kontrakt ja nazywam. Bo tak ich zbuntował, zmusił, że nie chodziły na te swoje rekolekcje, nie tego. No ubolewam na tym, modlę się bardzo. Dziecko mieli trudności z ochrzczeniem, bo już miały dzieciątko. Tak kocham to dzieciątko, ich małe. Ale mój mąż, jak mnie widział w kościele, czy widzi różaniec, to by mnie najchętniej, no nie wiem, zdeptał. I był, mamy nowego proboszcza, przyjechał i rozmawialiśmy na ten temat. No to nawet do księdza z płaczem, że ciągle mnie widzi z różańcem. Ale muszę być z tym różańcem, skoro mi daje tyle radości i siły, skoro ja tak choruję. I teraz znów 2 tygodnie leży chora, a on poznał chyba panią na wsi, bo jechał do Siostruni. No jest, wjeżdża, trzeci raz przyjeżdża, się opierze, weźmie sobie emeryturkę, no i wjeżdża. A ja w tym jestem tak szczęśliwa, że mam spokój, że odpoczywam, że idę do kościółka, że się modlę, że on nie zagląda do tego mojego 8-metrowego pokoiczku ostatniego. Dałam mu pokój, nie wyrzuciłam go po rozwodzie i mam nadzieję, że ta moja choroba, którą łączę z Panem Jezusem, da jakiś skutek, że on choć, bo miał też ciężką operację na płuca, ma odcięte jedno płuco, miał raka. Jest zdrowy, ja choruję, bo jeszcze mi tak bardzo brzydko powiedział, jak odchodził, zachorowałam, dziękuję Bogu. Także do kościółka nie chodzę, ale słucham Radia Marii i Koszkę Żale, wszystkie te homilie odprawiam w kościółku, ile jestem tutaj w domu, jako w kościele i łączy się duchowo. Ale teraz mi się też pogarsza, no pójdę chyba na zastrzyki, no ale jakoś Pan Bóg da, przejdzie post, to ja będę chyba zdrowa.
Takie
jego nawrócenie. Tak chcę i tak widocznie musi być. I nie mam tego bólu i żalu do niego, bo kiedyś miałam ból i żal, się stawiałam, a tutaj nie. I on nie może chyba tego znieść. Ja jestem taka, jak wyjdę, zaśpiewam czy coś, i on nie może tego chyba znieść. No to wjeżdża. A ja znów szczęśliwa, że zostaję i go nie widzę dzień pijanego, bo on co dzień pije. To dzień w ogóle nie wierzy nic. Mnie nazywa, że jestem w sekcie i... Przepraszam, bo mam chrypę, jestem przeziębiona strasznie. A... porównujemy z jakimś z Betanek. Ja mówię, wiesz, one za takich jak ty właśnie cierpią. Ale nawrócimy cię, żebyś nie wiedział. Mówię, że Pan Bóg jest tak miłosierny, że ty sam potem. Nie był też u spowiedzi. Przyszedł z tego szpitala na taką poważną operację. Wyzywał kapłana, bo tam widocznie kapłan chciał, żeby się pojednał z Panem Bogiem, ale wyzywał tego kapłana. No i dziękuję Bogu, że jestem szczęśliwa, że przyjedzie teraz niedługo, bo będzie miał wypłatę, no to musi odebrać, żeby znów na wioskę pojechać.
Dziękujemy Pani Wacławo za to świadectwo i za Pani modlitwę i to, że Pani się nie poddaje. Prawda, proszę księdza?
No oczywiście. Dziękujemy, że Pani się nie poddaje, bo może się poddawać. Tak, że nie wolno się poddać, bo Bóg jest wszechmocny. Natomiast taka jeszcze jedna refleksja, jak zraźliwe jest zło niewiary, kiedy tutaj Pani mówi o tych potem powikłaniach moralnych, antyreligijnych, właśnie dzieci czy wnuków. Widać, jak zraźliwe zło i na zło tutaj trzeba się odwołać do Chrystusa, do Jego mocy, do Jego zwycięstwa na krzyżu. To jest jedyna siła mogąca zwyciężyć szatana. Bóg zapłać za świadectwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z Opola.
Prosimy bardzo.
Zacznę może troszkę anegdotycznie, bo czasami były takie trochę rzeczywiście trudne sprawy. Mianowicie znana jest postać świętego Augustyna, tego wielkiego doktora Kościoła, ale on w księdze dziewiątej pisze w ten sposób. Dlatego mówię o tej anegdocie. Gdy nadszedł wreszcie czas, w którym należało się zapisać na listę mających przyjąć chrzest, porzuciwszy wieś, powróciliśmy do Mediolanu. A Lipiusz postanowił także wspólnie ze mną odrodzić się w Tobie. Posiadł on już pokorę potrzebną do przyjęcia Twoich sakramentów. I tak panował nad swym ciałem, że z niebywałą odwagą chodził boso po zlodowaciałej italskiej ziemi. To ja oczywiście śmieję się za tym w tym momencie, ponieważ przecież święty Augustyn pochodził z północnej Afryki, gdzie jeszcze było cieplej. Ale w pierwszej księdze pisze w ten sposób. Ty sprawiasz, że radością jest chwalić Cię, albowiem stworzyłeś nas dla siebie i niespokojnie jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. To wyznanie świętego Augustyna nie przyszło wcale łatwo. Przecież święta Monika modliła się kilkanaście lat, żeby w ogóle uwierzył, żeby stał się chrześcijaninem. Potem oczywiście, bo prowadził tą karierę retora i urzędnika i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego przypominał. Niemniej opisuje również śmierć swojej matki, która umierała świadomie. Trochę z nostalgią mówiła o swojej afrykańskiej ojczyźnie, bo chciała tam spocząć, ale spoczęła niedaleko Ostii, niedaleko Rzymu. I święty Augustyn tak to wyraźnie przeżywa, że właściwie ta modlitwa matki spowodowała to jego nawrócenie. Teraz dwa przykłady tych małżeństw. Jednego bardzo pozytywnego, a drugiego tragicznego, gdzie może ta modlitwa byłaby potrzebna. To było w 1949-50 roku w Pszczynie, w tych czasach już stalinizmu, gdzie zlikwidowano stotelicję mariańską i pewne małżeństwo, pewni młodzi ludzie podejmowali sakrament małżeństwa, wtedy jak się to mówiło w ślubie rzymskim, udzielał go ksiądz Józef Tchórz, późniejszy ksiądz proboszcz w Starym Bieruniu.
Panie Pawle, przepraszam, panie Pawle.
Tak.
4 do 5 minut góra, dobrze?
Było to na tyle znaczące, że wtedy oni wykradli, oczywiście za wiedzą księdza, sztandar z stolicy mariańskiej i dawał przykład, że ile potrzeba miłości w tej pracy. Natomiast inny negatywny, nieco, no nie chcę powiedzieć negatywny, ale trudny problem, to małżeństwo pewnego pana, który już ma 80 lat, cały czas modli się i rzeczywiście próbuje swoimi siłami w tym wieku chodzić do kościoła. Natomiast jego żona z rodziną odeszła, twierdząc, to trochę mamona zachodnia to zrobiła, on mieszka cały czas tutaj. I ja mam taki jeden wniosek, bo to dotyczy różnych spraw trudnych, między innymi betanek. Czy nie należałoby czasami w naszym kościele doprowadzić do jakiejś krucjaty modlitwy i pokuty w tych ciężkich sprawach? Tak samo jest adopcja dzieci duchowa. No w tych sprawach, ja nie wiem jak, ale po prostu modlić się i mówić o tym, ponieważ to, co powiedział Michał poprzednio, młodzi ludzie czasami nie z jakiejś złej woli, tylko często nie wiedzą, jak się pozbierać w tym wszystkim i stąd, gdyby o tym częściej mówić, jaśniej, trochę czasami kawę na ławę, to i również modlić się, pokutować, nawet w tym, tradycyjnym stylu, bo dzisiaj to jest niemodne, z tym postem, może byłaby to jakaś radość odnalezienia kogoś. A tu jeszcze jest jeden problem, który wiąże się czasami z takim zdziwieniem. Mianowicie pewnego dnia spotkałem księdza proboszcza Stefana Baldego, który zmarł 5 lat temu, i szedł taki smutny i ja go trochę znałem i pytam, księże prelacie, co się stało? A wiesz, musiałem pochować dzisiaj, tu wymienił pewną osobę, pewny redaktor, która cały czas, za czasów przeszłych, podsłuchiwała w kościele, opisywała artykułami bardzo przeciwko kościołowi, i mówił, ja próbowałem jakąś dyskusję, a on powiedział, mnie to też boli, że tak mi wypadło, że musiałem ją pochować, mimo że nikt jej w kościele nigdy de facto nie widział. Ale pomódlmy się za nią. I może by wypracować, przepraszam, jakąś modlitwę, czy jakiś sposób no, trwania, pomocy tym ludziom, którzy mają trudno. Trudność, nie mają możliwości rozwiązania tego problemu, a nam też czasami trudno podejść, bo nie chcemy krytykować, nie chcemy osądzać, ale w jakiś sposób pomóc, a czasami nie umiemy.
Jest taka krucjata modlitwy w intencji właśnie małżeństw, które ulegają rozbiciu. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Można zobaczyć to w archiwum audycji dla małżonków i rodziców.
Ale to właśnie stronie. Nawet powinno być w modlitewnikach oprócz modlitwy za ojczyznę, czy powiedzmy...
Powinno.
No nie wiem, ja tu nie chcę, czy o dobre powołania kapłańskie.
Myślę, że w kolejnych modlitewnikach to już będzie.
No,
ja spotkałem się...
Bo czasy noszą dzisiaj tego.
Spotkałem się z taką modlitwą w modlitewnikach o swoje małżeństwo, aby ono trwało.
I jeszcze jedna sprawa, żeby może tym młodym ludziom czasami wyraźnie mówić, nie chcę tutaj odnośnie pana Michała, ale gazety nasze opisywały, jak to w Opole jest taki zespół Opole, bardzo zresztą dobry, gdzie po prostu pewni młodzi ludzie z szumem, z hukiem w obecności całego zespołu wzięli ślub cywilny. A potem ta pani mówi, no a za 2 lata weźmiemy kościelny w białej sukni i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście do tego ślubu nie doszło, mało ważne. Niemniej, jak można czegoś takiego propagować? Jeśli my ciągle czytamy w prasie, w mediach, jeden czy drugi redaktor, czy ktoś tam, czy gwiazda jakaś tam, bo to w cudzysłowie gwiazda, piąty raz wyszła za mąż, czy raz, i my to chwalimy, albo ona jest taka ładna, ci najśliczniejsi, ci najlepiej tańczący. No ja bardzo przepraszam, ale to niestety wpływa może nie na starszą generację, ale na tę młodszą, bo oni widzą, że to są pieniądze, że to jest sława, no, że to jest tak lekko. Może by o to powinniśmy my, katolicy, trochę jakoś inaczej walczyć. Nie przeciwko tym różnym konkursom. Może jakieś te konkursy są potrzebne. No ale jest ich jakaś miara i godność tego wszystkiego.
Dlatego musimy mieć swoje media, bo w innych nas nie dopuszczono.
Nie, no oczywiście. Ja w każdym razie dziękuję za ten głos i no też próbuję się modlić w tych trudnych sprawach. Nie zawsze wychodzi tak, jak Pan Jezus powiedział, obyście mieli wiarę gorczycy i o to się modlę. Proszę mi też pomóc modlić się w tych trudnych sprawach. Bóg zapłać,
Panie Pawle. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie kolejnej naszej audycji. Dziękujemy księdzu, który tutaj jest z nami, ksiądz dr Bronisław Grulkowski. Jeszcze słówko słuchaczom ksiądz powie.
No dziękuję przede wszystkim słuchaczom za te telefony, za te świadectwa no, wiary i tego, jaką łaską jest wiara. Jak wielką łaską, wielkim darem Boga przez nas no, niezasłużonym jest wiara. No i tej wierze trzeba świadczyć, tą wiarą trzeba się dzielić, zwłaszcza ze współmałżonkiem, który jest niewierzący. I to musi być, jak wskazał Sobór, wiara silna i dojrzała. A jednocześnie ten problem no, jest z tej liczby telefonów tutaj wskazuje narastające. To tak jakby Karl Rahner, kiedyś taki teolog, napisał, że przyjdą takie czasy, że w krajach katolickich, katolicy będą diasporą, będą jakby na wygnaniu ze swoją wiarą, moralnością, bo większość czy wielu ludzi nie będzie ich rozumiało, nie będzie akceptowało, no nie będzie rozumiało nawet, tym bardziej trzeba świadectwa tej wiary silnej, dojrzałej, tym bardziej trzeba się oprzeć na krzyżu Chrystusa, który prowadzi do zwycięstwa, no i to zwycięstwo przychodzi również, jakby telefony świadczyły w życiu tych niewierzących. Dlatego wszystkim małżonkom wierzącym, którzy pięknie ten krzyż, ale i radość miłości niosą, a jednocześnie ten krzyż niosą niewiarę swojego współmałżonka i proszą za nim Boga cierpieniem, modlitwą, świadectwem wiary, im dziękuję. A jednocześnie dziękuję wszystkim w Kościele, którzy się modlą za niewierzących, bo nieraz niezwykła łaska. Ludzie mówią, dlaczego on się nawrócił niewierzący, a my wiemy dlaczego. W Kościele nie brakuje tych, którzy się modlą, którzy cierpią za niewierzących i Pan Bóg gdzie chce i kiedy chce daje łaskę wiary, łaskę nawrócenia, cud nawrócenia. I jeszcze ostatnia refleksja moja. Jak często niewiara wynika z tych telefonów, wynika z tego, że rodzice zaniedbują wychowanie, zaniedbują świadectwo wiary, modlitwy za dzieci. I potem dzieci to przechwytują i przenoszą na dalsze pokolenia niewiarę, która sieje zło. No i tutaj, jak powiedziałem, antidotum jest tylko Chrystus i Maryja. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Naszym gościem, przypominam, jest ksiądz dr Bronisław Grulkowski, a audycję już jutro będzie można odsłuchać w postaci pliku MP3 na stronie www.radiomaryja.pl w zakładce audycje dla małżonków. Drodzy Państwo, chwila muzyki i modlitwa na zakończenie dnia.
Drodzy Państwo, informacja dotycząca modlitwy komplety w tomie drugim z modlitewnika Liturgia Godzin. W tomie drugim hymn Chryste Tyś Dniem Pełnym Blasku. Strona 1205 w wydaniu skróconym na stronie 1167 Psalmodia i modlitwa z wtorku, w tomie drugim na stronie 1218 i w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa pod Twoją obronę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Tę modlitwę na zakończenie dnia ofiarujmy w tych wszystkich intencjach dzisiejszej audycji, tych, którzy dzwonili, którzy prosili o modlitwę, zwłaszcza za małżonków niewierzących. A zacznijmy od tego, by podziękować Bogu za łaskę wiary, za łaskę życia wiarą, za łaskę nawróceń, także za łaskę dobra każdego, który wychodzi od niewierzących nieraz, wbrew ich niewierze, a dzięki jakiejś tajemniczej łasce Bożego działania w ich życiu. Podziękujmy za to, że Pan Bóg daje nam łaskę do świadczenia o wierze. Teraz przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, zwłaszcza grzechy przeciwko wierze, za grzechy tego, że nieraz idziemy niestety za niewiarą, za filozofią niewiary, za cywilizacją śmierci, która jest owocem niewiary, za to, że nieraz siejemy zgorszenie, mimo że Chrystus nam daje wszystko. Za wszystkie nasze grzechy Boga szczerze przeprośmy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia, przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo znoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam dać raczy Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę, za współtworzenie audycji. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu doktorowi Bronisławowi Grulkowskiemu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy Jarosławowi, który realizuje tę audycję, i do kolejnego wtorku. Żegnają się z Państwem
Elżbieta
i Leszek.